My jesteśmy naszemu Bogu z całego serca wdzięczni. Jeżeli wszyscy tak czujecie jak ja, to moglibyśmy upaść i Pana czcić i uwielbiać. Z powodu jego łaski, miłosierdzia i z powodu tej woli i to, co on uczynił, to jest niezasłużona łaska. Ja myślę tutaj znowu o tych słowach brata Branhama, kiedy on powiedział, kiedy będziecie tam z drugiej strony, wtedy tam znajdziecie mały szałas i tam będziecie słyszeli, jak ja śpiewam Amazing Grace. Potężna łaska, jak wspaniale brzmi. Deutsche tłumaczenie to nie może być inaczej zrobione jak następująco. Łaska, która takiego nędznego człowieka jak mnie wyratowała. Dosyć twarde słowo to jest, ale jeżeli ja od czasu do czasu słyszę, jak ludzie jeden drugiego osądza i są również tacy, którzy również i mnie nie zapominają, to ja po prostu mówię, Panie, to jeszcze jest całkowicie inaczej. Ja jestem jeszcze gorszy niż oni mnie czynią, jak oni mnie osądzają i już znowu się lepiej czuję. Ale tak to jest z nami wszystkimi. Nie denerwujcie się nad tym, czym jest człowiek. Niechaj by mi każdy powiedział szczerze, czym jest człowiek. Bo łaska Boża, jeżeli łaska Boża by się nad nami nie zlitował, Bóg nie nad nami nie zlitował, gdzie bylibyśmy dzisiaj? A więc czcimy łaskę Bożą od początku aż do końca. Myśmy dzisiaj świadectwo od pewnej siostry z Sycylii słyszeli. I nie tylko to świadectwo mnie poruszyło, ale ona ładnie po francusku mówi. Brat Joseph już się uśmiecha, ale ona tak dobrze mówiła, że ja prawie mogłem, nie potrzebowałem tłumaczenia i to mnie najbardziej tak radowało. Jest wiele problemów, są prośby o modlitwę. Ta walka jest coraz gorętsza, ale Bóg obiecał, że On będzie z nami aż do końca. Tak długo, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Ja mam nadzieję, że nasi bracia i siostry, którzy mówią po francusku, się dobrze czują między nami. Ja życzę również mojemu miłemu bratu Kupfa, ażeby miał wciąż na nowo nową siłę ku tłumaczeniu. Wy wiecie, jeżeli to jest pouczające i wiele miejsc z Biblii jest, musi być tłumaczonych, jak ciężko to jest przy tłumaczeniu słowa. Miejcie cierpliwość z nim, wy znacie Pismo Święte tak dobrze, że nawet jeżeli on nie może otworzyć tego pisma, tak w tym momencie wy wiecie, o co chodzi i możecie czytać, przeczytać. I brat Gajdacz również tłumaczy i niechaj by Pan wszystkich błogosławił wspólnie. My chcemy, ażeby każdy, kto tutaj jest, również słyszał, co jest mówione. Możecie również moje nastawienie do słowa, do Boga i do tego, co jest mówione, możecie za każdym razem, kiedy jest słowo czytane, do jako wprowadzające, ja mogę z serca z tym iść i moje myśli idą już dalej od jednego miejsca do następnego miejsca Biblii. Ja chciałbym dwa miejsca przeczytać w związku z tym, co zostało już czytane jako słowo wprowadzające. Jeżeli brat Rus by mi teraz pomógł i powiedział, gdzieśmy czytali, to był Izajasz 48:12. Izajasz 48:12. Ale 14 wiersz musi być czytany również. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie, kto z nich to przepowiedział. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja to jestem, ja pierwszy i ja ostatni. Przecież to ja, to moja ręka rozłożyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa. Gdy ja na nie wołam, wszystkie razem stają. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Kto z nich to przepowiedział? I ta następna myśl jest o... I następna myśl jest o tym odzieniu. Już prorok Izajasz to napisał, pisał o tych szatach zbawienia i on wiedział, co poprzez Golgotę się stanie. I w objawieniu 19 jest postawiona ta biało odziana trzoda, jest pokazana w chwale. Ja przeczytam objawienie 19, wiersz 7 i 8. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Inne tłumaczenia mówią sprawiedliwość świętych. Myśmy już tutaj mówili, jak już u proroka Izajasza jest napisane, nasza sprawiedliwość jest przed Bogiem jak zbrudzona szata, ale sprawiedliwość Boża, która nam w Jezusie Chrystusie poprzez Golgotę została z powrotem dana, to jest absolutna i święta Boża sprawiedliwość. I my zostaliśmy usprawiedliwieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Druga ofiara nie jest potrzebna. Co jest potrzebne i niezbędne, to jest prawdziwa wiara w to jedno, raz na zawsze dokonane dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty. Wywyższone i czczone, niechaj by było imię naszego Pana. Bóg nie czyni jakichś częściowych rzeczy. Bóg uczynił coś doskonałego. Moje serce jest poruszone. Ja przeczytam jeszcze dwa miejsca z Mateusza 13. Wy wiecie, to jest ten rozdział, w którym nasz Pan Jezus te podobieństwa wypowiedział w wyjątkowym mierze i On mówił o podobieństwach. W wierszu 9 jest napisane i On mówi tutaj krótko, Mateusz 13, 9 wiersz. Kto ma uszy, niechaj słucha. W tym samym rozdziale, wiersz 43. Kto ma uszy, niechaj słucha. Druga część tego wiersza. Prorok Izajasz przepowiadał, że nie będą z otwartymi uszami słyszeć i otwartymi oczami nie będą mogli widzieć. I dlatego możemy my być wdzięczni za to, jeżeli nasz Bóg, jeżeli Bóg nasze ucho otworzył według tego, jak uczniowie to widzieli i słyszeć to, co Duch mówi do zborów. I również tutaj jesteśmy już przy naszym temacie. Nie ludzie, ale Pan mówi poprzez swoje słowo jeszcze dzisiaj. Ludzie interpretują, ale Duch Boży objawia również głębokości Boże i On czyni to nam, prostym ludziom, to wyraźne. jak kiedykolwiek to mądrzy mogą zbadać w całym swoim życiu. My stoimy wszyscy na tym samym poziomie i my jesteśmy wprowadzani do tych tajemnic Bożych. On uczynił z nas ludzi, którzy są gotowi, ażeby słuchać. Są gotowi, ażeby przyjąć. Są gotowi, ażeby wierzyć. To jest ten czas, gdzie nie tylko 30-krotny owoc albo 60-krotny będzie, tylko 100-krotny może przyjść, przyjdzie 100-krotny owoc. Bo było kiedyś słowo objawione 30-procentowo i zostało odnowione, to wtedy ten owoc był taki, jaka było żniwo. Ale, drodzy bracia i siostry, w czasie odnowienia wszech rzeczy dzisiaj my nie mamy 30-krotny albo 60-krotny wejrzenie do planu Bożego. Ja odważam się powiedzieć, że my dzisiaj mamy wejrzenie do planu Bożego stuprocentowy i wszystko możemy widzieć. I Bóg oczekuje od nas więcej niż od wszystkich tych, którzy żyli w tych innych generacjach, bo komu wiele zostało dane, od tego wiele jest również oczekiwane. I to nie będzie proste w ten dzień dać odpowiedź. Ja ufam temu, że Pan Bóg w ten dzień będzie mógł powiedzieć: dobrze uczyniłeś, wejdź do radości Twojego Pana. Myśmy już z objawienia 3 słyszeli o tym złocie, który mamy kupić. Chcieliśmy czytać o tym złotym świeczniku, ażebyśmy mogli wiedzieć, w jakim kierunku nas Duch Boży prowadzi i kieruje, ażeby wiedzieć, o co chodzi. Myśmy dzisiaj po południu mamy godzinę biblijną. To nie jest zawsze możliwe, ażeby tutaj mówić z wszelką mocą. Ja mam przede mną wielką podróż do Singapuru, Indonezja, Filipiny i tak dalej. Ja mam nadzieję, że wy również i w tym czasie o mnie w waszych modlitwach myślicie. Objawienie, pierwszy rozdział, 12 wiersz i 20 wiersz później. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników jednego, podobnego do Syna Człowieczego. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj chodzi nam o to, w główne, o tych 7 złotych świeczników. Jeden zbór w 7 epokach. Jest tylko jeden zbór i to jest tylko ten zbór tych pierworodnych, ale jest tych 7 epok, poprzez które ten zbór musiał iść i szedł. Objawienie 1, wiersz 20. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Myśmy w Piśmie Świętym mamy zawsze to samo. Czasem zadanie i odpowiedź już, albo to pytanie i odpowiedź na to pytanie również. Tu nie trzeba więcej interpretować. 7 zborów, 7 aniołów, 7 posłańców, 7 gwiazd dla 7 zborów kościoła, dla 7 zborów. I to był nasz Pan Zmartwychwstały, który chodził między tymi 7 świecznikami. Ja nigdy nie zapomnę tego, co widziałem, jak ktoś mi chciał mnie przekonać o tym, że Bóg teraz 8 posłańca ma. Ja go, jemu przypomniałem to słowo i ja się go spytałem. Ten pan miał tylko 7 w swojej ręce. W ręce kogo jest ten 8? Jeżeli pan tylko 7 miał, 7 miał w swojej ręce i tam ma być jakiś 8, w czyjej ręce on jest? Nie, nie z nami. My mamy bezpośrednie powiązanie ze Słowem i my nie możemy inaczej. My nie możemy inaczej. My mówimy, tutaj stoję, Bóg niechaj by mi dopomógł. I my stoimy na tym Słowie Bożym, które nie myli. Bóg nie ma nie obieca jakiegoś 8 posłańca. Bóg obiecał tylko, że w dniach anioła, 7 anioła, głosu 7 anioła, że wszystko się zakończy. I my musimy w tym wejść, do tego wejść i przyjąć to. Objawienie 2, wiersz 1. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. On je nie trzyma tylko w swojej prawicy. On je trzyma mocno w swojej prawicy. I jego prawica jest podniesiona. Jego prawica odnosi zwycięstwo. To nie może być inaczej, że Jezus zwycięża, to jest pewne. Jeżeli ktoś wypowiedział i temu wierzymy również z całego serca. Nikt z tych posłańców Bożych mógł poprzez ludzi, którzy byli prowadzeni, nie mógł nic uczynić. I on był tylko jednemu zobowiązany, każdy posłaniec, tylko był Bogu zobowiązany, bo jest napisane, że on tutaj się przechadza i tak dalej. Ja chciałbym przeczytać z listu do Koryntian, przeczytaj wam tą obietnicę, drugi list do Koryntian, rozdział 6 i później wrócić do Mojżesza, ażeby nam pokazać, że poprzez to się wypełniła ta obietnica, którą Pan dał. On przechadza się między tymi 7 świecznikami. W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, jest napisane w wierszu 16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Nie tylko mieszkał, się przechadzał, mówił, działał i tak dalej. Jeżeli Pan jest między nami, wtedy chce On się czuć wolny i my chcemy Jemu dać wszelkie miejsce. I ja chciałbym powiedzieć, Panie, postaw mnie z boku i niechaj byś Ty swoją wolą mógł czynić, Panie. Więcej nie chcę. I ja myślę, my wszyscy nie chcemy więcej. Tutaj nie przychodzi ktoś, ażeby swoją mądrość tutaj głosić i pokazać. Nie, my tutaj przychodzimy w bojaźni Bożej i to objawione słowo na tą godzinę, ażeby słyszeć i ażeby być częścią słowa, ażeby to słowo poprzez nas i w nas mogło stać się ciałem. Tak mówi Pan. Ja będę mieszkał między nimi i będę się przechadzał między nimi. Jan go widział między tymi 7 świecznikami chodzić. On zajął mieszkanie między swoim ludem w Dzień Zielonych Świąt. On przyszedł poprzez Ducha Świętego, ażeby te serca tych odkupionych, ażeby je zamieszkać, jak jest napisane. Tutaj on mówi, Paweł to również wypowiada. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Ja będę między nimi mieszkał i się przechadzał. Powiedzcie tylko raz szczerze, jak głębokie jest Twoje pragnienia, żeby to tutaj się również wypełniło. Poprzez nas, między nami, ażebyśmy my, Bogu, z każdą przeszkodą z tej drogi mogli zabrać, ażeby On mógł mieć upodobanie w nas, ażeby On nie stał z zewnątrz i pukał, ażeby On był w środku, ażeby On mógł się przechadzać i mówić, i mógł działać, tak jak On to chce i jak się to Jemu podoba. Czy pragniemy wszyscy tego? To musi stać się w nas wołaniem i potrzebą, ażebyśmy mogli powiedzieć, Panie, niechaj byś Ty nam Twoje słowo wypełnił. Chciejmy przejść do 3 Mojżeszowej 26. 3 Mojżeszowa 26 w wierszu 12 jest napisane. Trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział, 12 wiersz. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To była ta obietnica, ale w Starym Testamencie musiał Bóg powiedzieć 40 lat. Was prowadziłem i zachowywałem was, ale wyście zawsze błądzili swoim sercem, bo jeszcze nie było możliwości odnowienia serca w Nowym Testamencie, ale jest to możliwe. Ale czy myśmy ją dożyli, to czy myśmy to dożyli? Czy Bóg nam darował nowe serce i nowego ducha i nowe serce mógł nam i nowe życie mógł nam darować? O to właśnie chodzi. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. To jest odkupienie, to jest uwolnienie, to jest wyprowadzenie. To jarzmo zostało zniszczone, pod którym cierpieliśmy. I tak mówi nasz Pan. Moje jarzmo jest lekkie, moje jarzmo jest miłe i mój ciężar jest lekki. On, to jarzmo, które nas trzymało pod nieprzyjacielem, On to zniszczył i On postawił nas pod swoje jarzmo, ażebyśmy my z Nim szli, ażebyśmy nie szli naszymi, tylko Jego drogami, ażebyśmy chodzili. I On nas wzmocnił i posilił, że możemy chodzić wyprostowani. Chwała i cześć niechaj będzie Bogu. To amen było bardzo słabe. To musi być inaczej, bo to jest nasza historia. On złamał to jarzmo niewoli. On otworzył to więzienie. On głosił, że i Duch Boży spoczywa na mnie, ażeby tym, którzy są uwięzieni, darował, którzy są związani, ażebym ich uwolnił i ci, którzy są więzieni, ażebym ich uwolnił. I oni tego nie głosili. Inni głosili to. On przyniósł to uwolnienie. On jest ten, który uwalnia. On był i jest tą zwycięzcą z Golgoty. On to jarzmo grzechu zniszczył i On tych, którzy byli uciśnieni i ci, którzy byli obładowani, On ich wyprostował. I On nasze stopy postawił na drodze pokoju. Chwała i cześć niechaj będzie Jego świętemu imieniowi. Ja chciałbym przejść do 2 Mojżeszowej 25. Ja bym chciał wam pokazać krótko coś, jak ten sam Duch Boży od samego początku nad prorokami i również nad apostołami był i czuwał i że oni wszyscy tym samym językiem mówili i oni z tego samego Bożego, z Bożego objawienia czerpali. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział, wiersz 31. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły jego kielich. Jego kielichy. Chcielibyśmy tutaj się zatrzymać krótko. Nic nie miało być jakoś z czegoś złożone. Wszystko miało być z jednej bryły, z jednej masy miało być zrobione od dołu do góry i z góry na dół. I tak to również i jest, i było. To jest to samo, jak nasz Pan w jednym przykładzie u Jana 15 dał przykład o tym winoroślu i o krzewie winnym. Nikt nie idzie, ażeby to winorośle tam włożyć i wstawić. Nie. Ten krzew winny, on jest pełen życia i on wypuszcza swoje latorośle i to życie się objawia. I co jest wtedy? W tym latoroślu się objawia to życie tego krzewu winnego. To jest widzialne i to jest wszystko jednością. Pan mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślą. My się więcej nie troszczymy o to, jaki owoc przyniesiemy. Jeżeli jego życie jest w nas, umiłowani bracia i siostry, wtedy my się uczymy od natury naszą naukę, naszą lekcję. Czy drzewo, czy jabłoń, czy czereśnia, czy to drzewo musi się wysilać, kiedy zaświeci słońce i ten czas przyszedł i ten nakaz Boży, który on włożył w naturę i to zacznie działać. Wtedy przychodzi ten sok z tych korzeni i on wszystko przynosi ze sobą, pęki i owoc i liście i wszystko. Owoc by można było gdzieś szukać, ale tam go jeszcze nie ma, ale na samym końcu ten owoc jest. Dlaczego? Bo to tak Bóg przeznaczył, ażeby się tak działo. Jeżeli my jesteśmy zasadzeni, wtedy nie musimy się więcej troszczyć o to przyniesienie owocu. My jesteśmy zasadzeni nad strumieniami żywych wód i Bóg mówi poprzez proroka Jeremiasza, nie mów, że ja jestem suchym drzewem. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Bóg nie ma suchych drzew. Bóg chce nas wypełnić życiem, Jego Bożym życiem, które On nam z łaski darował. Jan widział ten świecznik ze złota, Mojżesz go już przygotował i uczynił. Mojżesz mówił, takiego proroka jak mnie, Bóg wam z między was zbudzi. My widzimy tutaj tą tajemnicę zboru już tutaj. Ona jest jako cień. Wy możecie do drugiej Mojżeszowej 12 przejść. I w ten sam dzień, kiedy Bóg Pan swój lud izraelski uczynił z niego swój zbór poprzez wyprowadzenie go z Egiptu. Tam jest napisane po raz pierwszy, to był jego zbór. Tam jest napisane, niechaj lud izraelski albo moi potomkowie niechaj wyjdą. Ale w ten dzień wyprowadzenia ich z Egiptu to nie był tylko lud, tylko to był zbór żywego Boga. My staliśmy się tym samym z powodu Golgoty. Tutaj ten złoty świecznik, jak wspaniałe to jest, że Mojżesz już w wielu tych obrazach pokazał w różnorodny sposób i otrzymał to objawienie. A żeby te pokazać te przyszłe rzeczy, można je było mówić o skrzyni przymierza, o tych przaśnych chlebach, można było mówić o ofierze, o wszystkim można było mówić. Wszędzie Bóg poprzez te obrazy pokazywał, co się będzie działo i co ja chciałem wam jeszcze chętnie przeczytać. To jest z drugiej Mojżeszowej 25, wiersz 17, bo to mogłoby tak być, że my jeszcze do tego wrócimy później. Druga księga Mojżesza, 25 rozdział, 17 wiersz. I zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia, a 1,5 łokcia szerokie. 2,5 łokcia długie i 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też 2 cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Tego jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Ja nie wiem, jak daleko my się teraz dzisiaj jeszcze posuniemy, ale mój duch się raduje w moim Panu Bogu i Zbawicielu z powodu Jego słowa, z powodu przejrzystości Jego słowa, którą On darował. Jeszcze więcej nad tym, że my w tych dniach będziemy i możemy stać się częścią tego, co Bóg w naszych dniach czyni. Może my jeszcze wrócimy do tego. Wy wiecie, że ten skrzynia przymierza została postawiona za zasłoną i to było to miejsce, w którym Bóg z Mojżeszem mówił. Ja chciałbym to z wiersza 22 przeczytać. Druga Mojżeszowa, 25, wiersz 22. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród 2 cherubów, które są na skrzyni świadectwa, na skrzyni przymierza. O wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów Izraela. To by za daleko prowadziło, jeżeli byśmy teraz mówili o arcykapłanie i tak dalej, który raz w roku wchodził, ażeby tą ofiarę, ażeby tą krew przynieść na to krzesło łaski i ten głos Boży z chwały, który się rozchodził z pomiędzy tych 2 cherubów, jak Bóg mówił do niego i jemu dał nakaz i on wyszedł i on ten nakaz ludowi przekazywał. W objawieniu czytamy jeszcze i skrzynia przymierza i można było widzieć skrzynię przymierza. Chcieliśmy przejść do tego złotego świecznika u Zachariasza. Zachariasz 4, wiersz 2. Tutaj są następujące słowa napisane. Zachariasz 4, rozdział 2, wiersz. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę. Oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. A na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na niej, na jej szczycie, mają po 7 knotów. Tam nie jest tylko złoty świecznik, który do tego wszystkiego należy, tylko tam jest ta czasza, ten zbiornik z olejem i on jest połączony z tymi świecznikami poprzez rurki. I to było już w Starym Testamencie pokazane, jak to jest, będzie w Nowym Testamencie. Z tego jednego pojemnika, gdzie był olej, było 7 rurek, które były połączone z tym świecznikiem, ażeby olej tam mógł płynąć. I co wy o tym myślicie? Jeżeli byście spytali się Zachariasza, wiesz, o czym tutaj mówisz? I może Piotr by powiedział, że ci mężowie, oni doświadczali to słowo i badali, ażeby wiedzieć, kiedy, na jaki czas to przypadnie, ale oni tego nie mogli już dożyć i nie widzieli tego jeszcze. To jest złoty świecznik. Nad tym złotym świecznikiem ten zbiornik z olejem. To jest czas Ducha Świętego, gdzie Duch Święty został wylany, kiedy w nowotestamentowym czasie łaski jest 7 epok zboru, ten sam zbór i ten olej płynie do tych lamp poprzez te rurki. Mojżesz musiał już uczynić ten świecznik i ten stół stał naprzeciwko świecznika i to jest wspaniały obraz. Ten świecznik nie był gdzieś w jakimś rogu, tylko on stał naprzeciwko tego stołu, gdzie były przaśne chleby, ażeby wszyscy mogli widzieć ten pokarm Boży. Chwała i cześć niechaj będzie naszemu Bogu. Nasz Bóg wie, co On dokładnie co On czyni. On wie i zna wszystko do najmniejszego detalu. Błogosławieni jesteśmy my, jeżeli my ten obraz widzimy teraz doskonale, jak On się zbliża do tego zakończenia, bo my oczekujemy w naszych dniach tego, ażeby Bóg swoje słowo i swoje dzieło nie tylko objawił, ale ażeby On je doprowadził do końca. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale chciałbym przeczytać Hebrajczyków 9 rozdział od wiersza 3. Wy możecie już przedtem czytać te wiersze, przedtem w wierszu 3 jest napisane. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubiny chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. Już również ten, który napisał ten list ludziom, to już wtedy powiedział. I również my dzisiaj nie będziemy mówili o tych pojedynczych rzeczach i detalach, ale Bóg ma swój plan ze swoim zborem i Jego zbór stawia tego, pokazuje. Zbór jest jako ten siedmioraki świecznik i on pokazuje, ale nasz Pan, wszystko, co było ważne w tych 7 epokach zboru, co nam pomaga, jeżeli my widzimy ten świecznik siedmioramienny i ten stół z przaśnymi chlebami, jeżeli my nie poznamy nigdy głosu Pana, nie rozpoznamy i nie widzimy tego krzesła łaski, gdzie stoi Jego krew, i my nie słyszymy, co Bóg mówi pomiędzy tych cherubów, ale my widzieliśmy Pana i On mówi do nas, bo ta zasłona w świątyni się rozerwała i dzisiaj nikt się nie musi zatrzymywać i stać w swojej drodze, tylko każdy dzisiaj może przyjść pod pokropienie tej krwi baranka i może wejść do tego miejsca najświętszego. I to jest również i tutaj napisane w liście do Hebrajczyków, że to jest ten nowy i żywy ta nowa i żywa droga, tą nową i żywą drogą możemy iść z Bogiem. Chciejmy przejść do objawienia 4, objawienie 4 rozdział. Ja myślę, że nie ma w Biblii księgi, gdzie my nie chcielibyśmy lepiej otworzyć, jak tutaj tę ostatnią księgę. Co poprzez setki lat i tysiące lat było zakryte i nie było objawione, to Bóg nam z łaski objawił. Tutaj w objawieniu w 4 rozdziale, wiersz 2 i 3 jest napisane. I zobacz, popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział jeden. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspizowego i karnelowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących i tak dalej, i tak dalej. Wiersz 6, 2. A w środku wokoło tronu 4 postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwszego podobna była do lwa. Postać drugiego podobna była do cielca, postać trzeciego miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. My krótko przejdziemy teraz na te cztery istoty żywe tam, które Bóg wybrał, zanim to uczynimy, ale ja chciałbym otworzyć Ezechiela. Ezechiel 1 i pokazać wam, że ten prorok widział tą część już wtedy, ten plan Boży już tam poprzez proroków został wypowiedziany, ale to w ich czasie się nie wypełniło. Ezechiel, rozdział 1, od wiersza 1.
Das vier lebenden Wesen glich, deren Aussehen folgendes war, sie hatten Menschengestalt.
A pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot, a z wyglądu były podobne do człowieka, lecz każde z nich miały cztery twarze i każda cztery skrzydła i ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce, a te cztery żywe istoty miały twarze i skrzydła. I tak dalej, wy możecie to w następnych wierszach jeszcze dalej czytać spokojnie. Ja nie wiem, kto z was słyszał to kazanie, albo czytał brat Branham, on zwrócił uwagę na te cztery Ewangelie i to są powiązania ze Starego do Nowego Testamentu. Ja jedno z tych niemieckich Biblii, które zapisała, i ona te symbole jeszcze tutaj pokazała w Ewangelii Mateusza, tak jak u Łukasza albo Marka wszędzie. Jest napisane na pierwszym miejscu, przed każdą Ewangelią jest na pierwszym miejscu ten znak dla tej Ewangelii, która ten charakter tej Ewangelii pokazuje i odzwierciedla. I większość z tych, którzy nie wiedzą, to jest to, że te postacie były powiązane z tą krwią zbawienia, mianowicie to, że Bóg darował wielki dzień pojednania i On zwrócił swoje oblicze do swojego ludu. Prorok Ezechiel, on widział ludzkie ręce u wszystkich czterech postaci. Dzisiaj jeszcze są ludzie, którzy mówią, tak, te cztery Ewangelie i reszta Pisma Świętego, to wszystko poprzez ludzi zostało napisane. Czy ja coś kiedykolwiek innego mówiłem, czy nie? Albo czy ktoś innego mówił? Tam były ręce ludzkie, ale Bóg kierował tymi rękami ludzkimi. On inspirował, On objawiał. Ci ludzie szukają nie to wspólne w tych czterech Ewangeliach. Oni szukają różnice i oni mówią tak, ten jeden to nie napisał, ten drugi tamtego jeszcze nie napisał i tak dalej. I spójrzcie, kiedy ci czterej byli na jednym miejscu, wtedy by mogli jeden od drugiego odpisać. Bóg to tak pokierował. On tak to pokierował, ażeby ta różnorodność pisma mogła być objawiona poprzez globalne opisanie tego wszystkiego. I za każdym razem, kiedy my tą liczbę cztery w Biblii widzimy i czytamy, to zawsze to jest, cały świat to obejmuje, północ, wschód, zachód i południe. I jak Daniel mówi, ja widziałem, jak te cztery wiatry ten morze wzburzyły i wtedy on wiedział, o czym on mówił. I to nie było tylko jakaś część czegoś gdzieś. Nie, to cały świat wtedy był podciągnięty pod to wszystko, w to, co tam było pokazane. I tutaj u proroka Ezechiela mamy już bezpośrednie, dokładne opisanie tego. Ręce ludzkie, one były pod ich skrzydłami. I myśmy tutaj czytali i mamy jeszcze również teraz te cztery Ewangelie. Każda ma swój charakter, każda Ewangelia. Jeden mówi o tym, ten drugi o czymś innym. Ten jeden opisuje to, ten drugi coś innego. I Jan zaczyna tymi słowy. Na początku było Słowo i to Słowo było u Boga. I On nie stoi w ogóle nogami na ziemi. On już leci jak orzeł poprzez w powietrzu i On pokazuje to wszystko z punktu Bożego widzenia. I On pokazuje, kim jest ten mąż z Golgoty. Ci inni i mają tu się zaczyna ich ród i tam mają rodowód i tak dalej. I tu jeszcze czegoś brakuje i tam czegoś jeszcze brakuje. I ci nauczeni w piśmie, oni się przy tym zatrzymują. My wiemy dokładnie, o co chodzi. Co mnie osobiście w tym całym ogólnym opisaniu, co jest dla mnie największe, chciałbym wam jedno powiedzieć. Dla mnie jest najwięcej potężne to, że Bóg, to nieczyste zwierzę, które On według zakonu na pierwszym miejscu między ptakami niebios na pierwszym miejscu postawił, ażeby nie było, mogło być jedzone. Ono musiało uczynić największe rzecz, którą miała być uczyniona. Jeżeli się u Mojżesza wszystko czyta, co ludzie mogą jeść albo nie, to tam jest napisane, orzeł jest na pierwszym miejscu między nieczystymi zwierzętami, ażeby go nie jeść. Czy czytaliście to? Mówicie, ale wszyscy amen. Ja wam to nie chcę tak łatwo czynić. Powiedzcie mi, gdzie to jest napisane. I również ja powiem amen. Przeczytajmy to. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział. I wtedy będziecie widzieli, co Bóg może uczynić. Co ja powiedziałem? Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział, wiersz 13. Tak tutaj jest napisane. Z ptactwa zaś tymi brzydźcie się będzie, brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością. Orzeł, sęp górski, orlik i tak dalej. Orzeł stoi na pierwszym miejscu między tymi nieczystymi ptakami. I teraz może się ktoś spyta, tak, co Bóg tutaj uczynił? Ten święty, czysty Bóg, co On tutaj uczynił? Że On takiego ptaka wziął jako symbol dla tej wielkiej i wyjątkowej sprawy. Wy możecie to samo w 5 Mojżeszowej 14, wiersz 12, możecie przeczytać. Tam jest to samo opisane i orzeł stoi również na pierwszym miejscu między tymi nieczystymi nieczystymi ptactwem. Ja byłem w jednym domu, to nie mogło być nigdzie indziej, jak tylko w USA. I ci ludzie mi powiedzieli, bracie Frank, my mamy bardzo dobrą nowinę dla ciebie, ty wiesz, myśmy otrzymali to poselstwo orłów i ten pokarm orłów i myśmy już się z tego tak radowali. I oni mówi, ten brat mówi, moja żona, dla niej było to tak potężne, ona każdego orła, którego znalazła, kupowała i my mamy ponad 100 orłów zgromadziliśmy. No to nie było złą sprawą. To coś kosztowało. Ale my wierzymy wszystko. I teraz przychodzi to największe jeszcze, ten szczyt. Nasz Pan mówi, tam gdzie jest padlina, tam zgromadzają się orły. Są niektóre miejsca Biblii, o które my moglibyśmy się potknąć, ale to jest w ogóle niemożliwe, bo to, co Bóg przed nami stawia, to nie są kamienie, o które się potykamy, tylko to są stopnie, poprzez które możemy się zbliżyć do Boga więcej. Ja wam przeczytam wspaniałe i cudowne słowo, mianowicie z 5 Mojżeszowej 32, 5 Mojżeszowa 32. Tutaj jest napisane w związku z naszym Panem Bogiem, i powiązanie to jest z orłem. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, wiersz 10. Tutaj mówi Bóg. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zwodzeniu pustyni. Otoczył go, oglądał go, strzegł go, jak jeńcy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie na lotkach swoich. Wy będziecie widzieli. I On jest Pan, On jest święty, On jest świętym naszym Bogiem i On został uczyniony dla nas, przyjął postać człowieka i stał się za nas przekleństwem, ażeby nas wyratować. Co było z Mojżeszem? On miał w zanadrze włożyć swoją rękę i to wyszło z jego serca. I co wychodzi z serca? Wszelkie zło, które jest na ziemi, wychodzi z serca. I on wyciąga swoją rękę i on się wystraszył. Ona była pełna trądu. I to był trąd za grzech, w którym my byliśmy i w którym wpadliśmy. I on ją wkłada znowu i wyciąga znowu tą rękę. I on został oczyszczony od trędu. I Bóg jemu pokazał to oczyszczenie. Ta laska, którą on miał, co to było? On ją miał rzucić na ziemię i ona stała się wężem. I Mojżesz uciekał i nagle powiedział Pan, weź tego węża za ogon. Ja jestem bardzo szczery. Ja bym chciał tego męża widzieć, kto przed takim wężem by nie uciekł. I najpierw by w odwrotnym kierunku biegł. I wtedy jest inaczej, kiedy Pan da rozkaz. Ja bym w tym momencie nie chciał być w butach Mojżesza. ale w obecności Bożej tak, bo jeżeli Bóg jest obecny, wtedy również to niemożliwe jest możliwe. Chwała i cześć niechaj będzie wszechmogącemu Bogu, ale Duch Boży mnie tu skorygował. Amen, amen, halleluja. Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Mojżesz, on nie był tam sam, Bóg był z nim i Bóg, jeżeli Bóg jest z nim, w co nasz Pan powiedział? Ja wam dam moc. Wy będziecie chodzić po wężach i skorpionach. I później co się stało? Mojżesz wziął tą laskę i ta laska była, można było tak powiedzieć, ona była tym narzędziem, którą on otrzymał na swoją drogę. I to był znak mocy Bożej. Ten wąż i wszystko, co nieprzyjaciel mógł uczynić i szatan, teraz to było wszystko w jego ręce i on mógł swoją drogą iść z Bogiem. Jeszcze jeden przykład o tych orłach z Psalmu 103, które nam na pewno największą radość uczyni, jak Job powiedział, że my wrócimy do młodości naszych lat. Ja przeczytam Psalm 103 od wiersza pierwszego. Wywyższaj duszo moja Pana i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Wywyższaj duszo moja Pana i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. I teraz przychodzi tu. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje. Tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Widzicie, o co tutaj chodzi i dlaczego tutaj Bóg wziął orła? On leci wyżej niż wszystkie inne ptaki i on się odnawia, jak brat Branham to porównanie darował. Prorok, on się wzbija do góry, on jest nieczysty właściwie przed Bogiem, bo jest człowiekiem, ale on może w górę iść i on widzi to z tego punktu widzenia Bożego, te rzeczy i on objawia ludziom Bożą wolę. My byliśmy nieczyści, ale my nie jesteśmy więcej nieczyści, my byliśmy zgubieni i teraz jesteśmy wyratowani. Halleluja! Chwała i cześć niechaj będzie Panu. I to najwspanialsze i najcudowniejsze słowo o orła jest u Izajasza 40. O, prorok Izajasz. Mąż według serca Bożego. To był mąż, który plan z Bożego zbawienia najlepiej, najbardziej majestatycznie opisał od wszystkich. Wyjątkowy mąż. Izajasz 40 rozdział, tutaj czytamy od wiersza 27. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Czy nie jest to wspaniałe słowo? Również dla nas. Dla tych, którzy są w wyższej starości. Wspaniałe słowo. Ja myślę tutaj o tej historii Piotra. Nie wiem dokładnie, czy ja to od razu tak mogę otworzyć i znaleźć. Prawdopodobnie to jest w Dziejach Apostolskich 10. Tam Pan jemu pokazał, dał jemu widzenie, że tam było prześcieradło, które z nieba schodziło i on tam widział wszelkie możliwe zwierzęta i wszystkie ptaki niebios. W Dziejach Apostolskich 10 rozdział w 12 wierszu jest napisane. Były w nim wszystkiego rodzaju czworonogi i płazy i ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Czy nie jest to wspaniałe? Piotr tutaj, on był wszystkie te rzeczy i mógł widzieć te, które są do jedzenia, ale wtedy ta lekcja by nic nie mogła mieć miejsca. Piotr miał otrzymać lekcję, pouczenie. Ci poganie, którzy bez Boga, bez nadziei, bez zawarcia przymierza byli, oni byli jako psy opisywanie, ci, którzy szli swoimi własnymi drogami. I teraz Bóg tutaj chciał uczynić nawrócenie się. Ci poganie miały być otwarte im drzwi Ewangelii. Dlatego widzi Piotr nie wszystkie te czyste zwierzęta, tylko wszystkie te, które są nieczyste. I on się przestraszył i powiedział: Panie, jeszcze nigdy nie spożywałem nic nieczystego albo skalanego. I ten głos jeszcze raz do niego powiedział: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Moi mili, jeżeli my wierzymy w to doskonałe dzieło z Golgoty, my możemy to, co tam się stało, my nie możemy to wziąć i powiedzieć, że to jest nieważne, tylko my możemy każdemu głosić całe i pełne zbawienie i odkupienie. Co Bóg oczyścił, nie miej za skalane. Jedno pytanie. Czy Bóg nas oczyścił poprzez krew na Golgocie? Jak wiele miejsc mógłbym teraz przeczytać z listu do Kolosan, z listu Piotra. Mogłoby być wiele czytane, co Bóg poprzez świętą krew z Golgoty, co On oczyścił, to niechaj byś ty nie nazywał skalanym, bo to, co Bóg powiedział, to jest na wieki. Dlaczego jest napisane, że On On dokonał dla nas wiecznego zbawienia, nie jakiegoś czasowego, tylko wiecznego, bo czasowe można by było to z powrotem wrócić i coś nowego dyskutować. Nie. On uczynił wieczne zbawienie, wiecznie ważne zbawienie, wieczna Ewangelia, wieczny plan zbawienia Bożego z Jego ludem. A więc również jedno stworzenie, które Bóg w swoim słowie jako nieczyste obwołał, to może dla nas On jako czyste w majestatycznym stanie może opisać nam. I to jest Twoja i moja historia. My wszyscy byliśmy nieczyści. My byśmy nie mogli się nigdy powstać w górę i żadnego odnowienia by nie było między nami. Ale Bóg tak to poprowadził i pokierował, że my z łaski mogliśmy być oczyszczeni. Czy nie radujecie się z tego? Ja nie wiem, jak mam to wypowiedzieć, ale dla mnie jest to coś bardzo wspaniałego. Coś bardzo wspaniałego. Bóg ma swoją drogę ze swoim ludem i On go będzie miał aż do samego końca. On jest w swoim regimencie. Jego jest moc. Jego jest moc aż na wieki. On wszystkich nieprzyjaciół położy jako podnóżek swoich nóg. I On będzie nad wszystkim triumfował. I my będziemy z Nim triumfować. Drogi bracie, droga siostro, trzymaj ty to, co Bóg oczyścił. Nie trzymaj ty tego jako skalane. Bóg przebaczył, Bóg zapomniał, Bóg pojednał, Bóg darował nowe życie. Są ludzie, którzy wciąż na nowo są z tym się krzątają, że przeszłość innych wciąż na nowo wypowiadają, ale oni, bo oni nie pojęli, że to wszystko miało swój koniec na krzyżu Golgoty. I jeżeli by oni to pojęli, to wtedy by oni upadli na swoje oblicze i prosili Pana, żeby Pan się nad nimi zlitował. Bóg nie chce, ażebyśmy my jeden drugiemu coś zaliczali. On nam również nic nie zalicza. On chce, ażebyśmy my jako widzieli się jako oczyszczeni poprzez krew baranka. Ja chcę z Dziejów Apostolskich 10:26 jeszcze przeczytać. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich: wy wiecie, że ja, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Czyśmy to wszyscy czytali? To jest Boże święte słowo. Tutaj gdzieś musi być jeszcze napisane. I że on się pytał, dlaczego oni go w ogóle zaprosili. I tutaj jest napisane. W wierszu 29, druga część tego wiersza, cały 29. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? On chciał wiedzieć, dlaczego oni go zaprosili. I Korneliusz jemu powiedział, co się stało i co on przeżył i dożył, i jak Bóg już te rzeczy przygotował. Umiłowani, my musimy przejść teraz do końca już. Bóg, to, co nie było ludem, to stało się Jego ludem. Ludzie, którzy się o Jego nie pytali, On się o nich pytał. Ludzie, którzy Jego nie szukali, tych On znalazł i szukał i znalazł. I On uczynił z nich swój własny lud. On nas, ja temu tak wierzę, z całego serca, On nas całkowicie uwolnił. I nikt sam albo kogoś innego nie może trzymać za nieczystego, i niechajby nie niszczył tego dzieła z Golgoty albo stawiał pytanie, co tam się stało. My chcemy od dzisiaj każdego jak oczyszczonego poprzez krew widzieć, jako uświęconego poprzez słowo widzieć, jako poprzez Boga ułaskawionego, jako ludzi, obok których Bóg przeszedł, i wy, którzy nie byliście Jego ludem. I Paweł to u Rzymian 9 napisał, albo u Galacjan. Poza obywatelstwem Izraela, poza obietnicami, poza tym wszystkim. Ale teraz jesteście wprowadzeni do zboru żywego Boga. I Pan mówi, ja chcę mieszkać między nimi. Ja chcę być ich Bogiem. Jako ostatnie pytanie chciałbym jedno dać, ażebyście pomyśleli, dlaczego Pan w tych siedmiu posłaniach do zboru, dlaczego On wymienił ten zbór w Jeruzalemie? To było wszystko zbory poza tym obszarem, w którym się znajdował Izrael. To słowo było skierowane, poszło do pogan. Ten czas pogan się zaczął. I według Łukasza 21-24, wtedy, kiedy ten czas pogan się zakończy, Bóg się zwróci znowu do Izraela. I według Rzymian 11, wiersz 25, musi najpierw ta pełna liczba z narodów musi wejść do oblubienicy. To jest wspaniały plan naszego Boga. Nie opisuj tego, co Bóg oczyścił jako nieczyste. Jako orły chcemy w górę się wznieść i chcemy naszą młodość odnowić i my chcemy nad tymi rzeczami tego świata z pomocą Bożą chcemy się unosić, tak ażebyśmy my odczuwali, że również w nam przypada w udziele nowa siła, nowe pocieszenie, nowa odwaga nam przypadły w udziele w Słowie Bożym. Jak widzisz ty się dzisiaj? Jako czysty, albo jako nieczysty? Jako odkupiony, albo nie? Połowicznego dzieła u Boga nie ma, tylko całe dzieło jest. Pełne dzieło. Pan, który wszystkie rzeczy wspaniale i cudownie uporządkował. I On twoje i moje życie znał, zanim w ogóle istnieliśmy i byliśmy. Kiedy wszystkie dni były zapisane w Jego księdze, zanim kiedykolwiek jaki dzień był, On, nasz Bóg, wiedział, co w twoim i w moim życiu się wiedział. Już wszystko, co się stanie, tam już było wszystko wkalkulowane. Niechajby żaden człowiek nie myślał, że Bóg kiedyś gdzieś będzie zaskoczony i zdziwiony. Nie. On wiedział dokładnie, jaką drogą ja będę szedł i jaką drogą będziesz ty szedł. Ale wieście, co On jeszcze przed tym wiedział? Przed tym wszystkim wiedział, że my, kiedy On do nas będzie mówił, że my Jego Słowo przyjmiemy. Dawid był mężem według serca Bożego. Wszystkie jego drogi nie były według serca Bożego, ale on był mężem według serca Bożego. Czy zrozumieliśmy to? Bóg jest wiernym Bogiem i On jest wspaniałym i cudownym Bogiem. Jemu chcemy dzisiaj przynieść dziękczynienie i chwałę w modlitwie wspólnie, jak jeszcze nigdy przedtem. My chcemy Bogu dzisiaj z serca dziękować i również za to dziękować, co jeszcze nie widzimy. Dzisiaj spoglądamy na tego niewidzialnego, na tego, który te obietnice darował. Jakbyśmy go widzieli i niechbyśmy na niego spatrzyli, na tego wiernego, na tego, który wypełni to, co on powiedział. Inaczej to jest niemożliwe dla nas i nie możemy się naprzód posunąć. Tylko w ten sposób, że my, nasze zaufanie całkiem i całkowicie na niego i w nim, w wszechmogącym Bogu pokładamy, w tej wiedzy i w tej pewności, że on wszystko we właściwy sposób uczyni. On nas wyprowadzi cudownie i On swoje zwycięstwo objawi. Wywyższone i czczone niechaj by było Jego święte imię. Amen.